W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, z zasady nie powinno się tak rozpoczynać kazania czy homilii. Dlatego, że nie stanowi ona czegoś odrębnego, ale jest częścią akcji liturgicznej, którą już rozpoczęliśmy znakiem Krzyża Świętego i zakończymy znakiem Krzyża Świętego. Ale jeżeli rozpoczęliśmy przeżegnaniem się, to po to, aby zwrócić uwagę na ten gest, na jego wymowę, aby uświadomić sobie, że w tym prostym geście przeżegnania się zawiera się treść dzisiejszej uroczystości. Więcej nawet. W tym prostym geście przeżegnania zawiera się najważniejsza prawda naszej wiary. Ten gest jest nam dobrze znany. Czynimy go wiele razy, każdego dnia. Gdy się budzimy, dobrze by było przeżegnać się. Pierwszą czynność, jaką wykonujemy po przebudzeniu, to przeżegnanie się. Rozpoczynamy nasz kolejny dzień, może ostatni, w imię Przenajświętszej Trójcy. Każdą modlitwę rozpoczynamy w imię Przenajświętszej Trójcy. Ważniejsze czynności, ważniejsze wydarzenia, podróż, zasiadanie do samochodu, zwyczajowo rozpoczynamy od przeżegnania się. I chyba nie wstydzimy się tego gestu uczynić także publicznie. Przecież to jest nasze wyznanie wiary. Nasza legitymacja chrześcijańskiej, katolickiej tożsamości. Ten prosty gest przeżegnania się towarzyszy nam od początku naszego życia. To pierwsza modlitwa, jakiej nauczyła nas pobożna matka. Małe dziecko, które jeszcze nie potrafi składnie myśleć, porządkować myśli, ale potrafi pomodlić się gestem przeżegnania. Tak jak przed chwilą ta blondyneczka tu uklęknęła i pięknie dwa razy się przeżegnała. To jest jej modlitwa. Autentyczna modlitwa. Może daleko bardziej głęboka i szczera niż długie, recytowane bezmyślnie teksty. Siostry i bracia, przeżegnanie się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego towarzyszy nam przez całe życie. To jest, jak powiedziałem, pierwsza, ale i może ostatnia modlitwa w naszym życiu. Kiedy będziemy kończyć nasze życie, my sami albo ktoś w naszym imieniu nad nami też uczyni znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest nasz rozpoznawczy znak. W imię Przenajświętszej Trójcy zostaliśmy ochrzczeni. A więc ta prawda nam towarzyszy nieustannie. Jesteśmy w nią zanurzeni. Ona określa naszą tożsamość. Święty Augustyn pisze: jesteś chrześcijaninem, nosisz na czole krzyż Chrystusa. Jego znak nosimy na czole i mamy w sercu. Bardzo wiele zależy od tego, gdzie człowiek ma znak Chrystusa. Czy na czole, czy też i na czole, i w sercu. Ten znak Chrystusa, znak Przenajświętszej Trójcy, uczyniony po raz pierwszy na naszym czole w chwili Chrztu Świętego. Nosimy nieustannie. Zgodnie z wolą Chrystusa wyrażoną w dzisiejszej Ewangelii zostaliśmy ochrzczeni w imię Przenajświętszej Trójcy. Od tego momentu na naszej duszy zostało wyciśnięte niezatarte znamie, znak przynależności do Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zewnętrznym wyrazem jest ten znak krzyża, jaki szafarz Chrztu Świętego czyni na czole dziecka, jaki czynią także zaraz za nim rodzice. Nosimy więc znak przynależności do Najświętszej Trójcy na czole i na sercu. Ale czy jesteśmy tego świadomi? Czy naprawdę ten znak przynależności do Najświętszej Trójcy mamy i na czole, i w sercu? To znaczy, czy żyjemy tą świadomością, że każdy z nas od chwili Chrztu Świętego stał się przecież świątynią Przenajświętszej Trójcy. W każdym z nas mieszka Bóg w Trójcy osób. Jesteśmy świątynią Przenajświętszej Trójcy. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy to codzienne przeżegnanie się rano po przebudzeniu, w drodze do pracy, kiedy rozpoczynamy pracę, kiedy podejmiemy ważne życiowe zadania, ilekroć się żegnamy, czy temu towarzyszy świadomość, kim jestem, że mieszka we mnie Przenajświętsza Trójca? A jeżeli jestem świadom tej prawdy, zatrważającej, przerażającej wprost, to czy zewnętrznym wyrazem tej świadomości jest znak przeżegnania się? Zastanówmy się dziś, jak my się żegnamy. Jak czynimy ten gest? Bardzo prosty. Przypatrzmy się sobie nawzajem. Obserwujemy ludzi wchodzących do kościoła. Zobaczmy, jak się żegnają. Jak my się żegnamy? Niektórzy czynią coś, co przypomina raczej odpędzanie natrętnej muchy. Ktoś inny robi coś takiego. Co to jest? To ma być znak wyrażający naszą wiarę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Co oznacza ten prosty gest? Święty Ignacy Loyola, wybitny mistrz życia duchowego z pierwszej połowy XVI wieku, wyjaśnia. Czyniąc znak krzyża, dotykamy ręką głowy, co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Kiedy potem dotykamy ręką ciała poniżej piersi, a więc brzucha, oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i stąpił do łona Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu, oznacza to Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że trzy osoby boskie są jedną istotą. Prosty gest, do którego przywykliśmy, zawiera w sobie tak przepastną prawdę, fundamentalną prawdę naszej wiary, prawdę o Przenajświętszej Trójcy. Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Prawda o Przenajświętszej Trójcy, mówimy tajemnica wiary, jest najbardziej fundamentalną, najbardziej określającą naszą chrześcijańską tożsamość. A wyrazem tego jest owo proste przeżegnanie się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, w tej wspólnocie parafialnej właśnie pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy gromadzimy się dziś w uroczystość ku czci boskich osób, aby oddać Bogu w Trójcy Jedynemu chwałę. Mówimy zatem chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ta prosta doksologia, także często przez nas powtarzana w różnych sytuacjach, na przykład na zakończenie recytowania psalmów, na zakończenie dziesiątka różańca, czy w wielu innych wydarzeniach, które napełniają nas radością, ufnością, zachwytem, kiedy wszystko się nam dobrze powiodło, szczęśliwie dobrnęliśmy do zaplanowanego kresu, wtedy pełni wdzięczności oddajemy chwałę Przenajświętszej Trójcy, mówiąc: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Znowu wyrażamy prawdę wiary najbardziej fundamentalną. Nie zapominajmy jednak, że oddać chwałę Bogu nie oznacza wcale recytować tylko określone formuły. Istotą chwały Bożej jest życie w jedności z Bogiem. Oddać chwałę Bogu to właśnie zanurzyć się, wejść w ową przestrzeń komunii boskich osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mówiąc inaczej, oddać chwałę Bogu, a raczej być chwałą Bożą, to żyć zgodnie z Jego wolą, zgodnie z porządkiem, jaki Bóg ustanowił, a więc żyć w stanie łaski uświęcającej, unikać grzechu, nosić w sobie tę, jak wspomniałem, ustawiczną świadomość, kim jestem, że jestem świątynią Przenajświętszej Trójcy, że Bóg we mnie mieszka. Żaden człowiek nie może powiedzieć: jestem absolutnie samotny. Czasem tak bywa. Ludzie starzy, chorzy, opuszczeni, po ludzku w płaszczyźnie emocjonalnej czują się samotni, ale w płaszczyźnie wiary nie mają podstaw uważać się za samotnych, bo właśnie żyją we wspólnocie z Boską Trójcą. Na tym polega istota chwały Bożej. Żyć w zgodzie z boskim planem, z planem Bożej miłości. Bóg sam troszczy się o tę zgodność z Jego wolą, dając nam wszelkie potrzebne pomoce, abyśmy stale nawracali się, byśmy powstawali z grzechu do godności dzieci Bożych, napełnionych obecnością Przenajświętszej Trójcy. I w tym kontekście warto, choć przez chwilę, zdać sobie sprawę z tego, czym jest dzisiejsza parafialna uroczystość odpustu. Słowo odpust najczęściej kojarzy nam się z tym, co jest po drugiej stronie ulicy, ze straganami, z folklorem, z różnymi tanimi, takimi dość jaskrawymi wyrobami odpustowymi, które mają pewną emocjonalną, sentymentalną wartość, ale pod względem artystycznym raczej nie przedstawiają większej wartości. To jest nasze zwykle skojarzenie z odpustem. A przecież chodzi o coś znacznie, znacznie głębszego. I znowu wróćmy do nauki Kościoła. Otóż w świetle nauczania Kościoła odpust to darowanie doczesnych kar, jakie zaciągnęliśmy przez grzech, który już został odpuszczony co do winy, ale którego skutki w nas pozostały. Odpust więc to darowanie tych kar, na które zasłużyliśmy. Mówiąc inaczej, jeżeli grzech porównany do rany, która krwawi, która boli, i rana ta została już zaleczona poprzez sakrament pokuty, to zwykle po ranie zostaje blizna. Może już nawet nie boli, ale no jest pewnym wspomnieniem, pewnym dowodem nieszczęścia, jakie się stało. To jest właśnie obraz kary doczesnej. I właśnie odpust ma moc gładzenia tej kary doczesnej, czyli skutków grzechu. Mówiąc inaczej, grzech pozostawia w nas ślad w naszej pamięci, w naszych uczuciach. Pozostaje jakaś skłonność do powracania do tego grzechu. Odpust jest lekarstwem, które leczy nas z tej skłonności do zła. I Kościół uczy o odpustach zupełnych i odpustach cząstkowych. Miarą uzyskania jednego bądź drugiego są pewne warunki, które trzeba spełnić, ale podstawowym warunkiem to jest odbudowanie w sobie miłości. Warunkiem podstawowym jest odbudowanie w sobie tej więzi ze wspólnotą Boskiej Trójcy, w jaką od chwili chrztu, jak powiedziałem, jesteśmy zanurzeni. Dlatego podkreślmy raz jeszcze, że odpust jako darowanie kar doczesnych, jako uleczenie naszej duszy z konsekwencji grzechu może zyskać tylko ten, kto jest po pierwsze ochrzczony i kto prawdziwie się nawraca, kto skorzystał wpierw z sakramentu pokuty. Odpust nie zastępuje spowiedzi, ale spowiedź jest fundamentalnym warunkiem zyskania odpustu, łaski darowania kar, owego duchowego uzdrowienia. Kościół dysponuje tą łaską zgodnie z władzą, jaką Chrystus udzielił, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Ta nam jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Tę władzę Chrystus przekazuje Kościołowi, papieżowi, biskupom i ich następcom. Kościół dysponuje wielkim skarbem miłości wypracowanym, wysłużonym przez dzieło zbawcze Chrystusa, Matkę Najświętszą, świętych męczenników, niezliczone rzesze ludzi świętych, którzy przeszli przed nami przez tę ziemię, a my z tych skarbów możemy korzystać. Jeżeli spełnimy określone warunki, przypomnijmy, aby zyskać odpust zupełny, trzeba więc być w stanie łaski uświęcającej. W danym dniu należy przystąpić do Komunii Świętej. Następnie należy nosić w sobie pragnienie uzdrowienia wewnętrznego ze skutków grzechu. A więc nie nosić przywiązania do grzechu, nie przewidywać możliwości powrotu do tego, co się czyniło. Ale ma się dokonać gruntowne nawrócenie, gruntowna przemiana. Dalej, warunkiem zyskania odpustu jest spełnienie dzieła odpustowego. I pod tym względem Kościół wylicza całą długą listę aktów, czynności, poprzez które możemy zyskiwać tę łaskę odpustu. Wymieńmy tylko niektóre najważniejsze, bo nie sposób wszystkich, jest ich kilkadziesiąt co najmniej. Jednym z nich jest właśnie udział w liturgii, we mszy świętej, w kościele, w którym jest tytuł kościoła, w którym jest święto patronalne. A więc by zyskać odpust zupełnie, trzeba wejść do kościoła, a nie stać gdzieś tam w okolicy, byleby tylko kościół mieć w zasięgu wzroku. Trzeba wejść do tej sakralnej przestrzeni. Tutaj pomodlić się, tak jak zawsze to czynimy przy zyskiwaniu odpustów zupełnych, według intencji, jakie Ojciec Święty na dany dzień wyznacza. Wyznać wiarę. To jest jeden z warunków, aby zyskać odpust zupełny. Jestem przekonany, że nikt z nas, kto tu jest obecny, nie zmarnuje tej szansy, aby doznać owego duchowego uzdrowienia, aby jeszcze bardziej w sobie potwierdzić tożsamość chrześcijańską, to bycie świątynią Przenajświętszej Trójcy. Wspomnijmy jeszcze inne praktyki, z którymi związane są odpusty zupełne. Na przykład półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, czy to wystawionego, czy w tabernakulum. Odmówienie różańca świętego wspólnie, także w rodzinie, w domu. Z intencją zyskania łaski odpustu daje taką możliwość. Odprawienie drogi krzyżowej, czy półgodzinne czytanie Pisma Świętego w duchu pobożności, w duchu wiary. Czy na przykład udział w rekolekcjach, przynajmniej przez pełne 3 dni. Czy to rekolekcjach parafialnych, czy, jak to coraz częściej się dzieje, rekolekcje indywidualne w sanktuarium, czy w jakimś domu rekolekcyjnym. Właśnie nawiedzenie kościoła sanktuaryjnego, udanie się w pielgrzymce do jakiegoś miejsca świętego, do sanktuarium, także daje nam okazję do zyskania odpustu zupełnego. Udział w obrzędach Triduum Paschalnego, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Rezurekcja, to także okazja zyskiwania odpustu zupełnego. Przyjęcie pierwszej komunii świętej i udział w jej obrzędach dla rodziców, dla wszystkich, którzy biorą udział w uroczystości pierwszej komunii świętej, to znowu okazja do łaski odpustu zupełnego. Podobnie z jubileuszem kapłaństwa czy małżeństwa 20- i 50-lecia. Siostry i bracia, jest wiele tych okazji, jakie Kościół nam daje, abyśmy poprzez łaskę odpustu zupełnego, który możemy ofiarować wyłącznie za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Nie możemy odpustu ofiarować za kogoś drugiego, zastępczo, za kogoś żywego. Odpust możemy zyskać dla siebie lub dla kogoś ze zmarłych, ale nie dla kogoś z żywych. Takie jest nauczanie Kościoła. Nie zmarnujmy więc tej szansy, jaką daje nam dzisiejsza uroczystość Przenajświętszej Trójcy. Po to, aby uzdrowić swoje wnętrze, aby stać się piękniejszą świątynią Przenajświętszej Trójcy. By ta świątynia materialna, którą tu obok budujecie wielkim trudem, by nie była tylko zimnym budynkiem, ale by ona była symbolem tej świątyni, jaką jest każdy z nas ochrzczony w imię Przenajświętszej Trójcy. Tej świątyni, jaką jest każdy z nas, bo mieszka w nas Ojciec, Syn i Duch Święty.